Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Sztuka uwodzenia Roberta Greena, opublikowana po raz pierwszy w 2001 roku, to obszerna książka z pogranicza psychologii społecznej, historii i literatury o strategiach wpływu. Autor traktuje uwodzenie szerzej niż jako sferę romansu. Opisuje je jako pośrednią formę władzy, opartą na wywoływaniu zainteresowania, kierowaniu uwagą oraz rozpoznawaniu pragnień drugiej osoby. Książka ma charakter praktycznego podręcznika, ale jej argumentacje budują przede wszystkim anegdoty historyczne i portrety znanych postaci, między innymi Kleopatry, Casanovi czy Johna F. Kennedy'ego. Green dzieli materiał na typy uwodzicieli, typy osób podatnych na uwiedzenie oraz kolejne etapy procesu. Najważniejszym celem nie jest tu budowanie bliskości opartej na wzajemności, lecz analiza mechanizmów fascynacji, projekcji i emocjonalnego wpływu.
To właśnie sprawia, że książka jest jednocześnie popularna i kontrowersyjna. Jej wartość poznawcza rośnie, gdy czyta się ją krytycznie, także jako opis technik, przed którymi warto umieć rozpoznać i chronić siebie.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, uwodzenie jako pośrednia forma władzy, a nie wyłącznie romans, centralna teza Greena głosi,
że uwodzenie działa przez emocje i wyobraźnię, dlatego może pojawiać się w relacjach miłosnych, polityce, sztuce, reklamie oraz życiu towarzyskim. W odróżnieniu od otwartego nacisku, rozkazu lub argumentacji, ma ono sprawić, by druga osoba odczuwała własną sprawczość.
Choć jej uwaga została wcześniej odpowiednio ukierunkowana. Autor pokazuje, że ludzie rzadko reagują wyłącznie na fakty.
Reagują również na poczucie wyjątkowości, obietnice odmiany, uznanie i możliwość ucieczki od codziennej rutyny.
Z tego powodu sedukcja w książce jest formą miękkiej władzy, opartą na sugestii, rytmie kontaktu i budowaniu znaczenia wokół własnej osoby.
Takie ujęcie wyjaśnia, dlaczego Green zestawia kochanków z liderami, artystami i postaciami publicznymi. Nie twierdzi po prostu, że każda perswazja jest uwodzeniem.
Podkreśla raczej wspólny mechanizm, czyli tworzenie emocjonalnego przyciągania, które poprzedza racjonalną ocenę. To zarazem najsilniejszy i najbardziej problematyczny element książki. Czytelnik może zyskać język do opisu dynamiki wpływu, ale powinien odróżniać uczciwe budowanie zainteresowania od celowego ograniczania cudzej autonomii.
Gdyż w zdrowych relacjach atrakcyjność nie może zastępować zgody, szczerości ani szacunku dla granic.
Po drugie, 9 archetypów uwodzicieli jako narzędzie analizy stylów przyciągania. Green porządkuje swoje obserwacje za pomocą 9 archetypów uwodzicieli. Należą do nich m.in. syrena, zawadiaka, idealny kochanek, dandys, naturalny, kokietka, czarodziej, charyzmatyk i gwiazda. Nie są to diagnozy psychologiczne ani sztywne role, które należy bezrefleksyjnie odgrywać.
To literaki modele, mające wyjaśnić, dlaczego różne osoby przyciągają uwagę w odmienny sposób.
Syrena opiera siłę na obietnicy przyjemności i swobody, idealny kochanek na dostrzeganiu niespełnionych marzeń drugiej strony, a gwiazda na dystansie i aurze niedostępności.
Najciekawszy w tym podziale jest nacisk na spójność wizerunku. Green sugeruje, że skuteczność nie wynika z kopiowania wszystkich zachowań naraz, lecz z rozpoznania własnych wyrazistych cech i świadomego ich eksponowania.
Archetypy opisują więc także społeczne oczekiwania, fantazje i projekcje odbiorców. Ich ograniczeniem jest jednak skłonność do upraszczania ludzi do ról oraz traktowania relacji jak sceny strategicznej.
W praktyce warto czytać ten fragment jako analizę sygnałów społecznych i autoprezentacji. Może pomóc zrozumieć, dlaczego pewne style komunikacji budzą zainteresowanie.
Ale nie powinien zachęcać do tworzenia fałszywej persony ani do wykorzystywania cudzych emocjonalnych braków.
Po trzecie, typy osób uwodzonych i znaczenie niezaspokojonych potrzeb. Drugim filarem konstrukcji książki są typy osób uwodzonych.
Green opisuje 18 wzorców, aby pokazać, że podatność na fascynację nie wynika przede wszystkim z naiwności, lecz z konkretnych potrzeb emocjonalnych.
Jedni pragną potwierdzenia własnej wyjątkowości, inni szukają bezpieczeństwa, przygody, uznania albo uwolnienia od społecznej roli. Autor zaleka obserwowanie tego, co dana osoba idealizuje, czego jej brakuje i jak reaguje na uwagę. W jego ujęciu uwodziciel nie narzuca pragnienia od zera. Raczej rozpoznaje istniejącą tęsknotę i nadaje jej atrakcyjną formę. To część o dużej wartości interpretacyjnej, ponieważ przypomina, że relacje często rozwijają się wokół potrzeb, których nie wypowiadamy wprost. Zarazem właśnie tutaj ryzyko manipulacji staje się najbardziej widoczne. Wiedza o czyjejś samotności, niepewności czy niespełnionych ambicjach może służyć empatii i lepszej komunikacji, ale może też stać się narzędziem nacisku.
Krytyczna lektura odwraca perspektywę Greena. Zamiast pytać, jak dopasować przekaz do cudzego braku, można pytać, które obietnice szczególnie silnie działają na nas samych i dlaczego.
Dzięki temu książka staje się użyteczna w rozpoznawaniu idealizacji, pochlebstw oraz relacji opartych na nierównej zależności.
Po czwarte, 24 manewry i rola czasu, tajemnicy oraz napięcia, Green przedstawia proces uwodzenia jako sekwencję 24 manewrów.
Wśród nich znajdują się zalecenia, by poetyzować własną obecność, utrzymywać niepewność co do dalszego ciągu oraz wykonać odważny ruch w odpowiednim momencie. Niezależnie od nazewnictwa, mechanizm jest podobny. Autor zakłada, że nadmiar dostępności i przewidywalności osłabia zainteresowanie, natomiast kontrolowane niedopowiedzenie pobudza wyobraźnię. Istotną rolę odgrywa też stopniowanie kontaktu. Najpierw ma powstać ciekawość, później emocjonalne zaangażowanie, a następnie silniejsze przywiązanie do relacji i jej znaczeń. Książka dobrze pokazuje, że oczekiwanie bywa psychologicznie równie intensywne jak spełnienie. Wiele opisanych technik opiera się na zasadzie rzadkości, zmiennej uwagi i tworzeniu wrażenia, że relacja ma wyjątkowy, niemal teatralny charakter. Nie są to jednak neutralne narzędzia. Celowe wzmacnianie niepewności może łatwo przekształcić się w emocjonalne przeciąganie liny, zwłaszcza gdy jedna strona ukrywa swoje intencje. Dlatego najbardziej odpowiedzialne zastosowanie tej części polega na rozumieniu dynamiki napięcia, a nie na jej instrumentalnym wykorzystywaniu.
Drapu komunikacji zawodowej można z niej wyciągnąć lekcje o znaczeniu narracji, wyczucia chwili i ograniczonej obietnicy.
W bliskich relacjach konieczne są jednak jasność, dobrowolność i możliwość odmowy.
Na koniec, antiwodziciele jako katalog zachowań, które niszczą zainteresowanie, ważnym kontrapunktem dla archetypów i strategii jest figura antywodziciela.
Green wskazuje zachowania, które zwykle osłabiają atrakcyjność, desperację, nadmierną gadatliwość, moralizowanie, brak cierpliwości, grubiaństwo.
Są skąpstwo lub ostentacyjne ujawnianie własnego interesu. Wspólnym mianownikiem nie jest jedna cecha charakteru, lecz brak wyczucia wobec drugiej osoby.
Antiwodziciel nie pozostawia przestrzeni na ciekawość, nie słucha, przyspiesza tempo relacji albo traktuje rozmówcę jak środek do celu.
Autor podkreśla także, że brak wewnętrznego spokoju i ciągłe szukanie potwierdzenia własnej wartości mogą być odczuwane jako obciążające.
Ten fragment da się czytać bardziej konstruktywnie niż wiele instrukcji zdobywania wpływu.
Zamiast uczyć gry pozorów, zwraca uwagę na podstawowe kompetencje społeczne: uważność, umiar, samokontrolę i szacunek dla rytmu kontaktu. Nie oznacza to, że człowiek powinien być chłodny lub stale tajemniczy. Problemem jest raczej naruszanie granic, dominowanie rozmowy i wymuszanie bliskości.
Współczesny czytelnik może wykorzystać tę część do autorefleksji, czy mój sposób komunikacji daje innym przestrzeń, czy szukam jedynie reakcji potwierdzającej moje oczekiwania.
Tak postawione pytanie przenosi ciężar z manipulacji na odpowiedzialność za własne zachowanie i jakość wzajemnego kontaktu. Podsumowując.
Sztuka uwodzenia będzie najciekawsza dla osób zainteresowanych historią wpływu, autoprezentacją, psychologią atrakcyjności oraz mechanizmami, które sprawiają, że ludzie idealizują innych.
Może też przydać się czytelnikom chcącym lepiej rozpoznawać manipulacyjne wzorce w relacjach prywatnych, środowisku pracy, marketingu lub polityce.
Nie jest natomiast dobrym przewodnikiem po partnerskiej, dojrzałej bliskości, ponieważ jego język często opisuje drugą osobę jako cel, a relacje jako pole strategicznej przewagi.
Na tle popularnych książek o perswazji Green wyróżnia się skalą, literackim stylem i konsekwentnym wykorzystaniem przykładów historycznych.
Gdy Cialdini koncentruje się na zasadach wpływu potwierdzanych przez psychologię społeczną,
Green buduje raczej szeroką, interpretacyjną teorię fascynacji.
Nie oferuje badań naukowych ani prostych reguł komunikacji. Oferuje repertuar obrazów, archetypów i scenariuszy, które pomagają zauważyć rolę pragnienia, statusu, tajemnicy oraz narracji w ludzkich kontaktach.
Największą korzyścią z lektury jest krytyczne wyostrzenie obserwacji. Czytelnik może lepiej dostrzec, jak działa pochlebstwo, niedostępność, intensywna uwaga czy obietnica wyjątkowego porozumienia.
Największym ograniczeniem pozostaje etyka techniki, oparte na dezorientowaniu, wzbudzaniu zależności lub wykorzystywaniu słabości mogą szkodzić.
Warto więc traktować tę książkę przede wszystkim jako analizę ciemniejszej strony perswazji, a nie instrukcję postępowania.
Jej trwała siła wynika właśnie z tego napięcia między przenikliwym opisem wpływu, a koniecznością odpowiedzialnego osądu.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Robert Greene, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.